To jest audycja Podatki na prawo, podcast firmy Deloitte. Mówi Paweł Rochowicz. Dziś jest 5 lutego 2018 roku. Witam Państwa w 11 odcinku naszego cyklu. Podatki na prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja w Państwa imieniu zadaję pytania ekspertom Deloitte. Tematem dzisiejszej audycji jest ulga podatkowa na badania i rozwój. Zagadnienie badań i rozwoju budzi spore zainteresowanie, głównie dlatego, że poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, w polskiej gospodarce jest wciąż niski. Przytoczmy tylko dane Głównego Urzędu Statystycznego. W 2016 roku, to są najnowsze dostępne dane, firmy wydały na ten cel niecałe 18 miliardów złotych, czyli mniej niż 1% naszego produktu krajowego brutto. Tymczasem w Unii Europejskiej średnia wielkość nakładów na badania i rozwój wynosi ponad 2% PKB. Właśnie dlatego rząd chce zachęcić polskich przedsiębiorców do zwiększania nakładów na wynalazki i innowacje za pomocą podatkowej ulgi badawczo-rozwojowej. W ostatnich latach była ona co roku rozszerzana.
O tym, jakie korzyści można odnieść z tej ulgi, opowie pan Maciej Guzek, doradca podatkowy, do niedawna dyrektor, a obecnie partner associate w biurze Deloitte w Poznaniu.
Dzień dobry.
O nowej uldze można powiedzieć w najkrótszy sposób, że każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój daje 2 złote korzyści podatkowej. Ale proszę powiedzieć, jak historycznie się to kształtowało, bo chyba nie zawsze było tak korzystnie, jak to przed chwilą powiedziałem.
Rzeczywiście ma pan redaktor rację. Ulga zaczęła obowiązywać już od 2016 roku i wówczas te poziomy były dość niskie, to znaczy każda wydana złotówka na badania i rozwój, oczywiście mieszcząca się w ramach tych kosztów kwalifikowanych, czyli tego, co ustawodawca pozwolił zaliczać, dawała wtedy, można powiedzieć, 20 albo 30 groszy oszczędności.
Czyli znacznie mniej.
Znacznie mniej. Następnie poziom ulgi w 2017 roku został zwiększony i doszedł do 50% tych wydatków, czyli dawała 50 groszy, bądź w odniesieniu do pewnych kategorii kosztów 30 groszy. No i teraz w 2018 roku poziom ulgi znów został zwiększony do takich, powiedziałbym, poziomów już może europejskich, czyli takich, jakie obowiązują na przykład na Węgrzech czy w Czechach, czyli do tego mechanizmu, że dostajemy kolejne 100% kosztów uzyskania przychodu, a czasami nawet na przykład w przypadku centrów badawczo-rozwojowych to jest jeszcze więcej, bo możemy dostać 150%, czyli każda złotówka da mi 2,5 złotego kosztu podatkowego.
Powiedzmy może, jakie są podstawowe warunki skorzystania z tej ulgi?
Aby skorzystać z ulgi, no pierwszym podstawowym warunkiem jest to, żebyśmy mieli w ogóle działalność badawczo-rozwojową. I to jest jeden z warunków, którym najtrudniej będzie sprostać podatnikom, dlatego że choć mamy definicję w ustawie, ta definicja pozostawia pewne wątpliwości. Najważniejsza kwestia to odpowiedź na pytanie, czy prowadzimy badania, bądź czy realizujemy prace rozwojowe. Dlatego że ulga może się przejawiać w badaniach naukowych, ale nie tylko. Może polegać również na tym, że realizujemy prace rozwojowe. Zacznę od badań naukowych. Tutaj ustawa wskazuje trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są badania podstawowe i to jest coś, co pewnie bardzo niewiele firm będzie realizowało. Druga kategoria to są badania przemysłowe, a trzecia badania stosowane. I tutaj chodzi o sytuację, w której szukamy praktycznych zastosowań, czyli zwiększamy nasz zasób wiedzy, odkrywamy coś, co wcześniej nie było nam wiadome, ale szukamy jednocześnie praktycznych zastosowań dla tej wiedzy. Podczas gdy w przypadku badań podstawowych po prostu chodzi nam o rozwikłanie jakiegoś konkretnego problemu, niekoniecznie już mając z tyłu głowy jakieś zastosowanie.
Czyli na przykład wynajdujemy grafen, ale nie znajdujemy dla niego zastosowań.
Tak, natomiast w przypadku badań przemysłowych czy stosowanych byłoby tak, że badamy już konkretne cechy tego wynalezionego grafenu pod kątem tego, że chcemy go jakoś zutylizować przemysłowo, na przykład
produkować. I zarobić.
I zarobić, oczywiście. Ale, jak powiedziałem, nie zawsze muszą to być badania naukowe, bo pewnie w większej części firm będziemy mieli do czynienia z pracami rozwojowymi. Prace rozwojowe polegają na tym, że mamy już jakiś zasób wiedzy, dostępny wszystkim, znany, a to, co robimy w ramach tych prac rozwojowych, to łączenie tego zasobu wiedzy w ten sposób, żeby znaleźć nowe zastosowanie dla tej wiedzy i uzyskać nowy produkt, nową usługę. Przy czym tu jest jedno ważne ograniczenie. Jeśli Nasze prace rozwojowe polegają na działalności rutynowej, na przykład, nie wiem, zmieniamy okresowo skład jakiegoś wyrobu, ale jest to dla nas działanie zwykłe, nie ma tutaj tego elementu niepewności, nie wiemy, co wyjdzie, to wtedy nie mamy do czynienia z pracami badawczo-rozwojowymi, a siłą rzeczy nie mamy do czynienia z ulgą B plus R.
Jedną z przyczyn wprowadzenia tych przepisów, przynajmniej tak jak rząd uzasadniał, był transfer wiedzy z ośrodków naukowych do biznesu. Czy z tego, co pan mówi, też wynika, że ulga sprzyja takim sytuacjom, że opracowany gdzieś na jakiejś politechnice teoretycznie wynalazek może być wdrożony w przemyśle?
Tak, ulga sprzyja takim rozwiązaniom. Wyraźnie takie rozwiązania promuje, choćby poprzez odpowiednie zapisy dotyczące kosztów kwalifikowanych. Bo jak powiedziałem, nie wszystkie koszty mogą być kosztami, które przyczyniają się do zwiększenia ulgi. Jednym z takich kosztów jest zakup analiz naukowych, wyników prac badawczych od jednostek naukowych. I tutaj jest bardzo istotna kwestia, muszą to być polskie jednostki naukowe. I wówczas będziemy mogli sobie ulgę zwiększyć. Czyli kupujemy jakąś ekspertyzę z Polskiej Akademii Nauk czy z Uniwersytetu i wtedy jest to koszt na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej. Jeśli kupimy ekspertyzę po prostu od jakiegoś prywatnego przedsiębiorstwa, które dysponuje unikalną wiedzą naukową, wówczas nie będzie to koszt kwalifikowany, który zwiększy nam wysokość ulgi. Także jak widać wyraźnie, ustawodawca promuje określone zachowanie. Mówi podatniku, kupuj od jednostek naukowych, wówczas będziesz miał wyższą ulgę.
Ulga jest o tyle liberalnie, można powiedzieć, skonstruowana, że nie wymaga konkretnego efektu wdrożenia. Prawda?
Tak, to jest prawda. Prace badawcze czy rozwojowe nie muszą zakończyć się, choć mogą, wynikiem komercyjnym, czyli możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że prowadzimy badania, czy też realizujemy jakieś prace badawczo-rozwojowe, dochodzimy do wniosku, że to jest ślepa uliczka i musimy danej aktywności zaniechać, a mimo wszystko będziemy mieli prawo do rozliczenia tej ulgi. To powiedziałbym nawet paradoksalnie, że niepowodzenie co jakiś czas w tych naszych działaniach badawczo-rozwojowych potwierdza, że rzeczywiście taką działalność prowadzimy. Ponieważ ta działalność twórcza w tym zakresie, działalność twórcza to jest też element definicji, musi być obarczona tym czynnikiem niepewności, czyli jeśli rzeczywiście nam coś nie wyszło, to pokazuje to dobrze, że nie realizujemy jakiegoś z góry założonego planu, gdzie wiemy dokładnie, co się stanie i nie ma innej możliwości.
No, czasami nauka i technika idzie ślepą uliczką. Ja przytoczę tu taki prawdziwy zresztą przykład, że ponad pół wieku temu w Stanach Zjednoczonych toczyły się prace nad samochodowymi odtwarzaczami płyt analogowych. Pracowano głównie nad opracowaniem stabilizatora takiego gramofonu, no ale ponieważ kasety magnetofonowe się upowszechniły w samochodach, także zaniechano nad tym prac, prawda? I tu mi się kojarzy to z pewnym przepisem w ustawie o podatkach dochodowych o kosztach, że koszty poniesionych, a niezakończonych przedsięwzięć są odpowiednio traktowane.
Tak, to prawda. Ja się mogę zrewanżować innym przykładem, mianowicie przychodzi mi do głowy przykład Google Glass, gdzie firma Google pracowała przez długi czas nad tymi okularami pozwalającymi zastosować tą rozszerzoną rzeczywistość czy rzeczywistość wirtualną, po czym pierwsza generacja tego produktu nie została na szeroką skalę wprowadzana na rynek, tylko prace może nie zostały zaniechane, ale Google położyło ten konkretny produkt na półkę i zaczęło pracę nad kolejną wersją. Teraz w prasie można przeczytać informację, że zbliżają się już pracę do tej kolejnej wersji do końca i być może wreszcie Google Glass, ale już w tej nowej wersji pojawią się na rynku, ale ta pierwotna ze względu na różne działania niepożądane została odłożona na półkę.
No ale prawdopodobnie z tej półki to jeszcze zostanie wzięte, podobnie jak zapewne za 10 czy 20 lat będzie nowa generacja pasażerskich samolotów naddźwiękowych, które też niby to odeszły już w zapomnienie z ostatnim Concordem. I dlatego można powiedzieć o tych przepisach, że one chyba jednak odpowiadają takiemu no, zdroworozsądkowemu podejściu do rzeczywistości tej naukowo-technicznej.
Tak, to prawda. Chociaż tutaj jedno tylko ad vocem, bo my tutaj mówimy o tych wynalazkach z takiego wysokiego C, natomiast warto pamiętać, że do ulgi badawczo-rozwojowej będą uprawnieni nie tylko ci, którzy pracują nad nowym iPhone'em, Concordem czy Google Glass, ale również dokonujący prac znacznie mniej spektakularnych, udoskonalających jakieś nawet pojedyncze cechy swoich produktów, nie wiem, producenci silników, producenci dóbr konsumpcyjnych, producenci żywności niejednokrotnie. Ten krąg podmiotów będzie bardzo szeroki i tutaj zachęcam do zastanowienia się nad tym, czy przypadkiem w danej firmie rzeczywiście nie są realizowane te prace, bo to widać z doświadczenia. My często rozmawiamy z klientami, kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, co robią, okazuje się, że oni de facto wykonują prace badawczo-rozwojowe, ale nie zdają sobie czasami z tego sprawy, nie uświadamiają sobie tego i również, to jest ważne, nie ewidencjonują tych kosztów. Stąd też wynika ten trochę, powiedziałbym, przekłamany obraz polskiej gospodarki jako takiej bardzo zapóźniony, jeśli chodzi o wydatki na badania i rozwój. Owszem, polskie firmy wydają za mało, ale wydają więcej niż widać to w statystykach. Dlatego, że część tych kosztów po prostu nie jest ujmowana jako koszty działalności badawczo-rozwojowej.
A więc te statystyki, które wspomniałem, mogą być częściowo fałszywe.
Tak, mogą być częściowo fałszywe, ale nasi rządzący zdają sobie z tego sprawę, bo ulga jest skonstruowana w ten sposób, że zawiera zachętę do ewidencjonowania tych kosztów. Mianowicie warunkiem zastosowania tej ulgi jest wyodrębnienie ewidencyjne kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Innymi słowy, jeśli ja ponoszę rzeczywiście te koszty, ale w jakiś sposób ich nie ewidencjonuję, wówczas nie mogę zastosować ulgi. I w wielu firmach zdarza się tak, mamy to przykłady z życia, że koszty są, ale nie są wystarczająco wyodrębnione i klienci dopiero teraz podejmują pewne działania, żeby te koszty wyodrębnić po to, żeby na przyszłość móc korzystać z ulgi.
A no właśnie, praktyka pewnie, bo do niej przeszliśmy, wygląda zapewne różnie w różnych firmach. Są wielkie fabryki, które mają wyodrębniony dział wynalazków, nowych technologii, prac badawczo-rozwojowych. Natomiast nie wszędzie to jest. Pan spotyka się z wieloma klientami. Jak to wygląda?
Ma pan rację, że jest bardzo różnie. Czasami są to duże laboratoria, gdzie pracuje po kilkadziesiąt osób i rzeczywiście ten taki obraz działalności badawczo-rozwojowej, który mamy z tyłu głowy, czyli ludzi w kitlach, w sterylnych pomieszczeniach jest prawdziwy, ale czasami to są ludzie, którzy głównie pracują przy biurkach, nie mają jakiejś jednej konkretnej lokalizacji, tylko są rozsiani po całej organizacji, a mimo to prowadzą prace badawczo-rozwojowe na tym swoim wycinku.
I to właśnie ich trudno wyodrębnić, tak. Często jako tych pracujących na rzecz badań i rozwoju.
Z drugiej strony, nie każda firma, która ma laboratorium, będzie prowadziła prace badawczo-rozwojowe, bo bardzo często laboratoria służą do kontroli jakości i to oczywiście nie są prace badawczo-rozwojowe, tylko to jest taki monitoring tego, czy nasza produkcja, czy nasza działalność odbywa się z zachowaniem wymogów jakościowych.
Zapewne tacy ludzie, którzy pracują czy to w wyodrębnionym centrum wynalazków, czy tylko część czasu tam poświęcają, no są jakoś wynagradzani. Takie wynagrodzenia, jak się spodziewam, mogą stanowić lwią część wydatków na badania i rozwój. Jak to jest w praktyce?
Ma pan rację. Ponownie, to rzeczywiście jest tak, że najważniejszy koszt, najważniejsza pozycja kosztowa, ta budująca ulgę podatkową, to są wynagrodzenia osób zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej. I tutaj ważna uwaga. Owszem, jeśli mamy daną osobę, która jest zatrudniona w dziale B plus R i która realizuje tylko te aktywności, z taką osobą nie ma żadnego problemu. Wiadomo, że to wynagrodzenie możemy alokować do działalności badawczo-rozwojowej, a co za tym idzie, powiększy nam wielkość ulgi. Ale często mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie dana osoba jest zaangażowana tylko na część etatu. Realizuje konkretne funkcje w procesie i ewidentnie mamy do czynienia z działalnością badawczo-rozwojową prowadzącą na przykład do wytworzenia nowego produktu, ale oprócz działu B plus R jest zaangażowanych 5 innych działów w firmie i tu pojawia się znak zapytania, w jakim stopniu te inne osoby są zaangażowane i czy możemy ich wynagrodzenia wrzucić.
Czy przepisy dają nam odpowiedź na to, jak takie koszty alokować?
Przepisy tutaj zawierają tylko taką ogólną dyrektywę, że musimy w proporcji do czasu, który w danym miesiącu dana osoba poświęca na prace badawczo-rozwojowe. Czyli z jednej strony przepisy niejako potwierdzają, że jeśli ktoś nie jest zatrudniony na pełen etat przy tej działalności badawczo-rozwojowej, to jego koszty również mogą być alokowane, no bo gdyby wymogiem było zatrudnienie na pełen etat tylko przy tej działalności, to w ogóle ten przepis nie miałby sensu, mówiąc o tym, że w proporcji zaliczamy, ale z drugiej strony nie wskazują konkretnej metodologii, czy to musi być jakaś bardzo precyzyjna ewidencja czasu pracy, godzina po godzinie, czy powinniśmy to ewidencjonować w jakikolwiek inny sposób. Natomiast ważna uwaga jest taka, że w przypadku kontroli podatkowej to podatnik będzie musiał udowodnić, że dana osoba przeznaczyła taki, a nie inny czas na daną działalność. Więc jakkolwiek podatnicy to zrobią, powinni mieć z tyłu głowy to, że przyjdzie do nich urzędnik skarbowy i zapyta, dlaczego to jest 30% albo dlaczego to jest 40%. I oni będą musieli odpowiedzieć na to pytanie nie tylko oświadczając, ale również pokazując jakieś dokumenty.
Podejrzewam, że na potrzeby tej ulgi w wielu firmach mogą zostać wprowadzone tak zwane timesheety, czyli pracogramy, w których pracownik opisze, co robił i ile czasu przeznaczał na wynalazki.
Tak, to już się dzieje. To już się dzieje. Widzimy, że ulga skłania do tego pracodawców, do tego, żeby wprowadzali takie bardziej szczegółowe systemy ewidencjonowania, bo to się najzwyczajniej w świecie opłaca.
Ja się spodziewam, że na tym tle mogą wyniknąć jeszcze inne wyzwania i zagadnienia podatkowe. Od na przykład prawdopodobnie dotychczas część wynagrodzeń niektórych inżynierów pracujących na rzecz badań i rozwoju była rozliczana z 50% kosztami uzyskania przychodu, jak dla dzieł autorskich. Teraz mamy dość dużą niepewność, bo tutaj nowe przepisy, no, które miały wyeliminować nieprawidłowości, nie dają jasnej odpowiedzi na to, jak to traktować.
Tak, choć w przypadku prac badawczo-rozwojowych, jeśli ktoś realizuje konkretnie prace badawczo-rozwojowe, nadal to prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest, ale oczywiście mamy dylemat z osobami robiącymi i to, i to.
Albo z sekretarką dyrektora takiego działu.
Tak, albo z sekretarką dyrektora takiego działu. No w przypadku sekretarki, no to będzie to trudne. Ja raczej widzę problem z osobami, które są zaangażowane w proces, ale nie są konkretnie przypisane do działów badawczo-rozwojowych.
No w każdym razie na potrzeby tego akurat przepisu, o którym rozmawiamy, to już nie jest ta ulga, mogą się wykazać stworzeniem jakiegoś autorskiego dzieła.
Tak, w tym zakresie, dodajmy, w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
No tak, a jeżeli jesteśmy już przy jakichś ulgach i udogodnieniach, zawsze powstaje w takich przypadkach pytanie, czy korzystanie z tych udogodnień nie będzie poczytane za nadmierną optymalizację przez Urząd Skarbowy i czy nie będzie zakwestionowane?
Walka z tak zwanymi optymalizacjami podatkowymi jest jednym z priorytetów obecnej administracji skarbowej. Natomiast w mojej ocenie w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową trudno mówić o optymalizacji. To jest instrument, który ustawodawca wprost daje podatnikom, wręcz zachęca podatników do jego stosowania. Co więcej, jeśli przyjrzymy się definicji tego, co jest unikaniem opodatkowania, to tam są trzy cechy, które muszą być spełnione łącznie. Jedna z tych cech to jest sprzeczność z celem i przepisem ustawy podatkowej, czyli ja osiągam korzyść w sposób sprzeczny z celem i istotą przepisu ustawy podatkowej. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, skoro ulga wprost daje mi konkretny przywilej i zachęca mnie do konkretnego działania, to czy ja działam w sposób sprzeczny z celem i istotą przepisu ustawy podatkowej? Nie. Z całą pewnością nie działam w sposób sprzeczny z celem i przedmiotem przepisu ustawy podatkowej.
No, w każdym razie myślę, że ulga badawczo-rozwojowa może być streszczona najkrócej tak. Koszty związane z nakładami, wydatkami na pensje pracowników idą nam w koszty podatkowe. Niezależnie od tego zyskujemy jeszcze z każdej zainwestowanej w ten sposób złotówki 2 złote odpisu podatkowego. Myśli pan, że to wymaga jeszcze dalszych poprawek, zachęt? Czy to się upowszechni?
Moim zdaniem ten instrument się upowszechni. Czy wymaga dalszych zachęt? Z tego, co wiadomo, rząd pracuje nad kolejnymi zachętami. Mam tu na myśli coś, co roboczo nazywa się Innovation Box, czyli specjalny reżim opodatkowania dla tych, którzy sprzedają wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych, czyli sprzedają wiedzę uzyskaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych. I z ostatnich doniesień, bodaj z weekendu, mowa o tym, że ten Innovation Box polegałby na tym, iż stawka opodatkowania dla tego typu aktywności wynosi 4%, czyli jest dużo, dużo niższa niż standardowe 19%.
To rewelacyjna by była, wręcz stalibyśmy się rajem podatkowym.
Pod tym kątem tak, chociaż to też nie jest rozwiązanie stricte polskie, bo w niektórych reżimach podatkowych coś podobnego już funkcjonuje. Druga rzecz, która moim zdaniem ma szansę się upowszechnić, to budowanie tak zwanych centrów badawczo-rozwojowych. Te regulacje już są w polskich przepisach, natomiast centrów badawczo-rozwojowych jest jeszcze relatywnie niewiele. Wystarczy spojrzeć na strony internetowe Ministerstwa Rozwoju, gdzie jest lista centrów badawczo-rozwojowych. Natomiast jest to rozwiązanie atrakcyjne, to znaczy ulga wtedy zyskuje dodatkowy wymiar. Mogę po pierwsze zaliczać dodatkowe koszty uzyskania przychodów, pewne kategorie, których normalnie nie mógłbym traktować jako koszty kwalifikowane, a po drugie poziom jest wyższy, bo to jest nie 100, tylko 150%.
Więc tym bardziej sprawa korzystna. No, miejmy nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie, a podatnicy z coraz większą świadomością będą z takiej ulgi korzystać.
Gościem dzisiejszego podcastu Podatki na Prawo był pan Maciej Guzek, doradca podatkowy i partner associate w biurze Deloitte w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mówił Paweł Rochowicz. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Słuchaliśmy podcastu Deloitte Podatki na Prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki-na-prawo. Dziękuję bardzo. Mówił Paweł Rochowicz.